Banda ta składała się z kołacko-faszystowskich niedobitków, byłych członków współpracujących z hitlerowskim okupantem oddziałów KDW, konfidentów gestapo i granatowych policjantów. Na czele tej bandy stanęli syn Kułacki, płód sanacyjnego faszystowskiego wójta, Kazimierz Kamieński, wyrafinowany zbrodniarz i zdrajca, który w okresie okupacji występując jako dowódca plutonu Armii Krajowej, faktycznie współdziałał z hitlerowskim najeźdźcą. No to jest jakby skala nienawiści, skala brutalności tej propagandzie, no, przekracza nawet standardy ówczesnej propagandy komunistycznej.
Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, mam zaszczyt powitać na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej krzyżem wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali pośmiertnie żołnierze wyklęci Kazimierz Kamieński-Huzar, order odbiera Wiesław Kamieński i Maria Osica.
Gdzie się Huzar urodził? Bo wiadomo, że w Markowej Wólce.
Tam trzeba wrócić.
Tak, do środka wioski, tam kotej mniszani będzie uliczka taka na posesję Huzara, co mieszka. Teraz mieszkają państwo markowscy.
A tu we wsi pamięta się o Huzarze?
Tyle co z opowieści, jak on tu chodził tymi lasami tutaj.
A Markowa Wólka to jest duża wioska?
Średnia, kiedyś była bardzo duża. A teraz ludzie wynoszą się do miasta po prostu. Gdzieś 20 mieszkańców zostało, co gospodarzy.
Tak jak pan, nie? Krowy są, tak?
Tak, krowy.
I nowy ciągnik.
No, kredytem, ale jest. No, trochę tam.
Czyli trzeba wrócić w każdym razie.
Tak, tak, wrócić tam na środek wioski i tam będzie duży dom murowany. I nic nie ma, nawet znaku nie ma. Tylko tyle, co siedlisko, to jest. Siedlisko jest.
Żadnego pomnika, żadnej tablicy?
Nie ma, tylko w Piekutach co tablica jest. Upamiętniająca. No i teraz oznaczyli go jakimś tam stopniem. Dokładnie nie wiem, bo nie słyszałem tego.
Ten żołnierz, stąd pochodzący, syn ziemi podlaskiej, wychowany w tradycji walk niepodległościowych, w tradycji silnej takiej polskiej świadomości narodowej, służył przed wojną w kawalerii, ukończył podchorążówkę, Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Był zresztą, warto o tym wspomnieć, jednym z pierwszych 10 maturzystów wydanych przez szkołę średnią w Wysokiem Mazowieckim. Całą wojnę obronną we wrześniu 1939 roku spędził w szeregach macierzystego 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa, od walk na pograniczu pruskim poczynając, po ostatnią bitwę września. Kazimierz Kamieński był jednym z ostatnich żołnierzy polskiego września 1939 roku. Niewoli niemieckiej uniknął, zatajając stopień. Bardzo szybko wrócił na swój macierzysty, rodzinny teren, na teren okupacji sowieckiej i bodajże już w listopadzie widzimy go w szeregach konspiracji.
Dzień dobry. Szukam domu, miejsca, gdzie Huzar się urodził.
Ale ja tutaj się wprowadziłam dopiero. Aha. 2 miesiące temu.
No, dziękuję bardzo. Dobry.
Dobry. O, tam o, tamte budynki.
Ale oni są tutaj teraz.
Biały domek.
O, o, w tamtym domu. Tam,
o. To już jest nowy dom.
Tak, tak, to jest nowy dom.
Po prostu ojczulek już mój kupił te siedlisko, to i...
Bo po domu Huzara już nic nie zostało.
Nie.
To jeszcze ojciec rozebrał ten dom. To drewniany był, dwuględny ponoć dom.
Szkoła tam była później?
Tak, tak, szkoła,
tak, szkoła była. To ja jeszcze chodziłem do tej szkoły. No.
A też było teraz w niedzielę, dawano znaki syna. Nie, no to, dzieci już przyjęli.
No to nie dzieci, tylko brata dzieci. Brata dzieci.
Duże gospodarstwo miała rodzina Huzara.
To, co z powieści, to spora była, spora. To tak jakby pół wioski to było gospodarstwo. To, a później to po prostu wynieśli się i poprzedali to. No i...
trafił do Związku Walki Zbrojnej. On tam pełnił bardzo różne funkcje. Okoliczność, że miał przeszkolenie wojskowe, dobre, profesjonalne, że był kawalerem, że pochodził z rodziny nieźle sytuowanej, sprawiała, że po prostu mógł, porzuciwszy inne zajęcia, być całkowicie w dyspozycji organizacji. Dodajmy, to była rodzina o pochodzeniu drobnoszlacheckim.
Tak charakterystyczna dla powiatu.
Tak charakterystyczna dla tego powiatu. Duże gospodarstwo, blisko 50 hektarów. Zresztą ojciec jego pełnił funkcje samorządowe w okresie międzywojennym. A więc był człowiekiem w pełni dyspozycyjnym, mogącym spełniać najróżniejsze funkcje. Okupację niemiecką kończył z funkcją adiutanta komendy obwodu, ale już od roku 1943 brał też udział w akcjach zbrojnych, z bronią w ręku. I wreszcie akcja Burza, w której uczestniczy w szeregach jednego z tych zmobilizowanych tutaj oddziałów Armii Krajowej. Przychodzi tak zwane wyzwolenie, które tutaj lud tutaj się nazywał za drugich Sowietów. I on dostaje wtedy w listopadzie 1944 roku kolejną funkcję. Objęcie stanowiska komendanta KEDYW-u, potem to się nazywało samoobrony obwodu Wysokie Mazowieckie. I z tymi ludźmi wyruszył w teren, podejmując walkę z NKWD, z Urzędem Bezpieczeństwa i no niestety to tragiczne także z ich agenturą.
Wierząc w to, że istnieje naród, który rozumiemy jako wspólnia pokoleniowa, no uważamy za nasz obowiązek, żeby w tych czasach, kiedy można to robić, kiedy jesteśmy beneficjentami wolności, tych ludzi upamiętniać od zapomnienia, bo przypominam, że zdecydowana większość z nich nie ma nawet swoich grobów, bo władza komunistyczna odmówiła im nawet prawa do grobu, a im bliskim prawa do modlitwy nad tym grobem.
Moja baszaś, za mną, marsz!
Spróbujmy przeczytać, to pomnik.
Pamięci kapitana Kazimierza Kamieńskiego, huzara i jego żołnierzy z oddziałów partyzanckich obwodu AK, AKO WIN, Wysokie Mazowieckie, Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, poległych w latach 1945-1953 w walce z komunistami, oddali życie za niepodległość Polski i wolność człowieka.
Był pan łącznikiem, tak?
Huzara. Tak, tak. Uczyłem się w szkole, no i między innymi oni tam u nas przebywali, u sąsiadów i od tego się zaczęło. No i później dostałem za to wyrok 12 lat i siedziałem rok czasu w Białymstoku na śledztwie. Ja tam przychodziłem te gehenny różne, a później stamtąd wywieźli nas do Wronek, a z Wronek do Strzelc. I ze Strzelc już szedłem na wolność. Siedziałem prawie do piątki, no 4 lata i z miesiącami siedziałem.
A jakim huzar był człowiekiem?
No huzar był człowiekiem takim, wie pan. Walczył o wolność i sprawiedliwość, wie pan, to się nam nie podobało. Bo nam narzucili jarzmo takie, jakie tego.
Spotykał go pan, meldował się?
No tak, no jak byłem tam razem, to prawie co dzień, to jeździłem gdzieś z papierami, jak mnie wysłali. Byłem młodym chłopakiem w tym czasie. Na takiego nikt nie zwraca uwagi. Później jak to wszystko się wsypało, no i między innymi ja. On tam, jak nas aresztowali, to on już był. I później, jak ja w więzieniu byłem, to się zorganizowali, wyjechali do Warszawy. I już tam w Warszawie został przejęty agenci. Agenci go zgubili, oddali, sprzedali, tak jak Pana Jezusa kiedyś. No. Pamięć została po człowieku, który oddał życie za ojczyznę i za wolność. No. Kto by dzisiaj chciał tak zrobić, jak on to robił? Ile takich było spraw, że trzeba było nawet i pokiwać i przestraszyć, bo jeden drugiego by sprzedał. Trzymał porządek. No. Żołnierz, u niego tam była dyscyplina. Za takie małe rzeczy to on karał. No bo co? Mówi, chleba ci później nie dadzą. Jak będziesz kradł, będziesz robił. Musisz się szanować. Zajdziesz, mówi, jak się ukrywasz, proszę. Mieli, bo to z tych różnych spraw oni tam kombinowali, mieli pieniądze. I zobacz, jak ma kobieta, to dobrze, jak nie, to zapłać, daj.
Dzień dobry.
To i co pewnie w sprawie huzara. No wie pan, a z jakiej pan gazety powie pan? Bo tu był kiedyś parę lat, to później głupoty napisał, bo ojciec chory człowiek.
Ja z Radia Białystok.
A jak Radio Białystok, to idzie pan, zaprowadzę. A co to taka ciekawość, że dzisiaj każdy bando się interesuje. A jak był kryjanem, to ganiali nas tutaj nawet po wsi.
Oni ekspertowali, kurwa masz. Teraz przyjeżdża ta. UB.
Co było, kurzube? Co było, zube?
Ojca i że ojca, no tak. Ojciec. Ale ojca, siostrę jak zrąbali, 12 lat chcieli zastrzelić.
Widzieli kunę, jak to było, to zobaczyli kunę, jak to było za łbę.
Idzie pan do domu, to no ojciec i, na górbie pan...
Ojciec powie.
Za tego Kamińskiego, wie pan, ja mam to 40 lat, ja tylko to znam, bo i dziadek był przedwojennym chorążem zawodowym. Wie pan, ja, jak jeszcze miałem lat, tak 7-8, to i na wieś nie można było wyjść. Jakie to bandyci z nas, to ojciec mój, ilu tu Żydów nastrzelał, toś mój ojciec nikogo nie strzelał, bo by tych dachów nie miał, by go dawno podpalili. Co to się stało, że to i pomnik, Polska 20 lat niby niepodległa, co oni robili tyle lat? Czerwona banda, tylko inaczej malowana teraz, tak, czy nie wychodzi? Dobra, proszę, idzie pan do domu. Proszę za mną,
ten widzę. Proszę.
Zdanie tak, dziennikarz do tak.
Dzień dobry. Może pan do pokoju, panie kolowie, przejdę, bo tutaj to...
O to się rozchodzi.
O to panu się rozchodzi.
No chciałem się dowiedzieć, bo był pan łącznikiem Huzara.
Tak. Huzar parę rok czasu na posłonkę NKWD chodził. Rozumie pan? Cała łączność. Dziękuję. Do widzenia. Dostałem w dupę jak cholera. Z drugiego na trzeci rok, pół roku siedziałem w jedynce. Bo na przykład załamałem się, bo w dupę leli, a później odwołałem i mnie wciągnęli do jedynki. Zabrali, kto zostawili deski. Zabrali wszystko, kot zostawili te. Dziękuję.
Sam zdrowie stracił, w dupę dostał, no i co tu więcej mówić, no? Majątek ogołocili i o czym gadać? Ośmioro było wygnanie po świecie i o czym gadać?
Widzi pan, no ojciec nie chce gadać, bo tu było paru i każdy, wie pan, później do legendy, czego nie było.
Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego władze bezpieczeństwa nie zdecydowały się zlikwidować Huzara w jednej z operacji policyjno-wojskowych, tak jak wielu dowódców jego patroli. Odpowiedź jest jedna. Gdyby Huzar zginął w walce, zostałaby po nim legenda. Władze chciały schwytać go żywcem, żeby zaaranżować taki propagandowy proces, żeby te wszystkie oszczercze tezy móc wobec niego sformułować, żeby pozbawić go dobrego imienia, w efekcie wymazać z jakiejś pozytywnej społecznej pamięci. Do końca 1952 roku w warunkach takiego terroru, jaki wówczas panował, no bez wsparcia i zaufania ludności żadna grupa w terenie partyzancka by się nie utrzymała. Też czasami sprawiali kłopoty, też z ich powodu były aresztowania, ale też no, dawali nadzieję, że walka trwa dalej.
I z tego powodu proces w Łapach publiczny na sesji wyjazdowej, z tego powodu zdecydowano przeprowadzić całą operację, rzekłbym, wywiadowczą.
Przez wiele lat walka Urzędu Bezpieczeństwa z oddziałem Huzara była nieskuteczna. Ta walka prowadzona na szczeblu powiatowych urzędów, na szczeblu wojewódzkich urzędów i w roku 1951 działania przeciwko oddziałowi Huzara przejęło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. No, tutaj wprowadzono do gry, do kontaktu z Huzarem szereg agentów, ludzi, których on kojarzył jako akowców, dawnych niepodległościowców, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Zrzeszenia WIN. Pierwszym, który nawiązał kontakt z jego oddziałem, był rozpracowujący jednocześnie oddział Głuszca Krasowskiego, Janusz Terlikowski, oznaczony kryptonimami agenturalnymi Rytel Herglewski. Potem do gry wprowadzono dalszych. W każdym razie, pominąwszy zawiłości całej tej rozgrywki, Huzar w pewnym momencie dał się przekonać. Znaczy, on do końca miał wątpliwości, ale zaczął wierzyć, że oni rzeczywiście reprezentują jakiś centralny ośrodek niepodległościowy. Przeczytam tutaj fragment raportu agenta, jednego z agentów uczestniczących w rozpracowaniu. W marcu 1951 roku tak on opisywał człowieka, którego miał wydać w ręce Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Postać Huzara zrobiła na mnie bardzo dodatnie wrażenie. Jest to mężczyzna wysokiego wzrostu, inteligentny, o miłym i szlachetnym wyglądzie, o łagodnym i zdaje się szczerym spojrzeniu. Jego fizjonomia każe się domyślać szlachetnej duszy, starannie ukrytej pod płaszczem ogłady. W obejściu miły, bardzo wymowny. Zdradza umysł głęboki i analityczny. Nie wydaje się, aby miał wybujałą ambicję. Jego słabością jest kawaleria, w której widzi szczyt wojskowych doskonałości. Tak charakteryzował go człowiek, który był jego wrogiem, który dążył do zniszczenia go i zresztą cel ten osiągnął.
A to są zdjęcia tego. To on.
Był wysoki Huzar.
Bardzo wysoki, przystojny. Mojej, o przecież on tu miał pannę i dlatego on tu ciągle przyjeżdżał do nas. Ona przychodziła
Często bywał tutaj.
Przecież musiał jeść. No i to o to chodzi, że chodził po takich miejscach, gdzie miał zaufanie, gdzie był pewien tego. Nie wiem, w którym to roku było, że wezwali ich do ujawnienia wszystkich. I to właśnie wtedy, zdaje mi się, że lipiec, może czerwiec, to on przyjechał na takim siwym, pięknym koniu. O Jezus, a tak ładnie wyglądał, to tak mu to pasowało. No i przyjechał, posiedzieli obiad, zjedli, on pojechał sobie do rzeki, wykąpał się, przyjechał się, przeubrał znowu i odjechał. Powiedział, że się nie ujawni, być może, że źle to, dla niego źle się skończyło, dla innych też nie było dobrze, bo pętle się zaciskały. Także te poszukiwania to były bardzo ścisłe. On raz przyszedł i tak siedzieliśmy i tego, i tatuś do niego przemawiał, że słuchaj, ty się gdzieś zaszyj, tak, żeby tego. A on mówi, dobrze wujek, o ja chyba więcej tu nie przyjdę. Bo jak wujek koło mnie stał, to cała podłoga drżała. Często tak było, że jak ich większa grupa przychodziła, to już ten brzęk tego wszystkiego, to takie było trochę. To oni byli w pokoju, a tatuś na warcie tylko. Zanim oni zjedli, zanim się zebrali, no to przeszło 2-3 godziny na pewno, musiało to potrwać. No i wtedy już jak oni poszli, to nieprzyjemne były te uczucia takie. Strach niesamowity, wtedy nawet kiedy przyszli i wtedy kiedy odeszli. My byliśmy na podejrzeniu, no bo to bądź co bądź rodzina, to wiadomo. To tak się starali. Tam u Czarkowskich przesiadywali w stodole. To u Puchalskich tylko tak się kontaktowali. A ktoś może widział, a ktoś może zauważył i doniesie. To było tym samym zagrożeniem, co kiedyś ktoś Żydów przechowywał.
Prawdopodobnie tutaj właśnie również zginął Huzar. Tutaj, proszę Państwa, przez cały czas mieściły się magazyny ziemniaków, marchwi w tamtej części właśnie piwnicy. Natomiast więźniowie, którzy tu pracowali, wspominają, że mogli wejść w tamtą część, tu oczywiście nie było światła, natomiast w tą część nie byli wpuszczani. Tutaj stali strażnicy i nie dopuszczali nikogo, a jak oni wspominają, w oddali majaczyła jakaś niewielka przybudówka. Coś tutaj w korytarzu stało, nie wiedzieli co. Proszę Państwa, otóż tutaj prawdopodobnie gdzieś tutaj była zrobiona niewielka przybudówka wielkości mniej więcej metr na metr, do której wprowadzano człowieka, zamykano go i w drzwiach była niewielka klapka. Otwierał się tę klapkę, strażnik wkładał pistolet i wykonywał wyrok. W tym okresie, kiedy zginął Huzar, wyroki były wykonywane właśnie już w tej niewielkiej przybudówce, w takiej klatce. Miał niemalże przyłożoną lufę pistoletu w tył głowy i w ten sposób tracił życie.
Sądy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwa! Ładuj! Salwa! Ładuj! Salwa! Bezpiecz! Broń! Na pas! Broń!